Już przestały bić młoty. Łuk elektrod nie świeci. Bez ruchu tkwią puste kadłuby. Stocznie stanęły, podniosły przyłbice. Nadszedł czas walki i próby. Dość zakłamania, krzywd, obłudy. Dziś brać stoczniowa strajk głosi. Stawia warunki i żąda wolności. Pięść robociarską podnosi. Narosły krzywdy i upodlenia. Przepełnił swe kielich obrzeża. Za stoczniowcami przerwały pracę zakłady całego wybrzeża. I trwały w walce, chociaż nas boli, żeście do tego zmusili. Zacznijcie działać, naprawcie krzywdy, szybko, nie tracąc ni chwili. Przecież żądania nasze są słuszne i nie przeciw rządowi i racji. My chcemy tylko warunków do życia. My chcemy demokracji.
Strajki powstawały indywidualnie w poszczególnych zakładach pracy i następowały konsultacje z dyrekcją i dyrekcja...
Kiedy się zaczęło tutaj?
Tutaj
i od czego?
U nas zaczęło się w czwartek. To znaczy załoga stanęła i...
Cała załoga, czy
załoga stanęła. Cała załoga stanęła i dyrekcja ogłosiła, że delegacje z poszczególnych wydziałów przedstawiły postulaty tych wydziałów. I tak było w Gdyni, czyli konkretnie. Z każdego wydziału byli przedstawiciele, którzy zebrali się w świetlicy i tam zreferowano postulaty i wśród tych delegatów wydziału została wybrana grupa, która pojechała na zebranie główne do bazy tramwajowej, tam na świetlicy, to jest we Wrzeszczu tam. Były obrady z dyrekcją i z przedstawicielami zjednoczenia. I oni nam tam proponowali spełnienie warunków finansowych, dosyć istotnych, to jest blisko 2000. Mógł zyskać kierowca i coś około 1500 mógł zyskać motorniczy. To jest wtorek, ja jestem cały czas na nogach, w nocy prawie wcale nie śpię, bo jeździmy po zakładach pracy i tam rozwozimy urodę.
Krakowiaczek jeden tym się w Polsce wsławił, na koniku jeździł, szabelką się bawił. Za to u nas w Gdańsku to nie żadne bajki, sława nasza rośnie, bo robimy strajki.
Oryginalny telegram w treści następujący, nadawca. Karliński i znajomi z Bogdańca, adresa Lech Wałęsa Stowarzyszani, Stocznia Lenina Gdańsk. Treść. Serdeczne życzenia zwycięstwa w słusznej sprawie, błogosławieństwa Bożego i wytrwania życzą Karliński i znajomi z Bogdańca.
Cała Polska patrzy, cała Polska słucha, bo nasz Gdańsk prastary podnosi w nich ducha.
Pani jest redaktorem pisma Walka Klasowa z Norwegii, z Oslo.
I de siste seks åra har det i Oslo og i andre norske byer vært avholdt demonstrasjoner hvert år den 21. august. For å vise vår solidaritet med det tjekkoslovakiske folket og protestere mot...
Tłumaczenie tego może być trochę za mocne. Dobrze, więc przeczytam tak, jak jest oryginalne tłumaczenie. Oświadczenie. Od 6 lat w Oslo i innych miastach Norwegii organizowane są dnia 21 sierpnia, a więc w rocznicę praskiej wiosny 68 roku, manifestacje wyrażające solidarność z narodami Czechów i Słowaków, potępiające agresję radziecką w Czechosłowacji. Organizowane są przez członków grupy Komitet 21 sierpnia, członków ruchów związkowych, ludzi należących do wszystkich partii politycznych Norwegii z wyłączeniem proradzieckiej międzynarodówki. W tym roku głównym hasłem uroczystości będzie obok haseł solidarności z Czechami i Afganistanem solidarność z polską klasą robotniczą walczącą o swoje prawa. Przekazuję przekazują strajkującym w Polsce wyrazy poparcia od komunistycznej, marksistowsko-leninowskiej partii robotniczej Norwegii, naszą solidarność, wyrażamy poparcie od naszej komunistycznej, marksistowsko-leninowskiej partii robotniczej Norwegii. Redaktor pisma, walka klasowa, Oslo, Klasskampen, Tuivak, Grio i ja.
Walczy o te prawa, które nam zabrano przez lat kilkadziesiąt, ciągle nas kiwano. Lecz gdański robotnik ma w porządku w głowie, krzyknął do Warszawy. Hola, stop, panowie.
Pracownik kurii biskupiej z Gdańska.
I pragnę przekazać taką, no, wyrazy takiego serdecznego poparcia dla was wszystkich i tej troski duszpasterskiej, jaką ksiądz biskup żywi w stosunku do wszystkich uczestników strajku. Jako upominek ksiądz biskup przekazuje dalszą partię obrazków pamiątkowych, ale ponieważ tych obrazków nie jest za wiele, bo nie był przygotowany na tak wielką liczbę zapotrzebowania, dlatego nie będę tych obrazków przekazywał w tej chwili, lecz oddałem je komitetowi strajkowemu, międzyzakładowemu komitetowi strajkowemu, celem rozdania we właściwy sposób i we właściwym czasie. To prawdopodobnie jutro nastąpi dopiero, no, żeby uniknąć zamieszania, jakie zwykle bywa w takich wypadkach. No, ze swej strony pragnę również zaznaczyć, że będzie również skierowana do was takie orędzie księdza biskupa, którego treść jutro będzie odczytana na nabożeństwie na mszy świętej. Także jutro otrzymacie treść tego memoriału, no, z wyrazami tej solidarności, z wyrazami, z pewnymi jakby upomnieniami, żeby po prostu te, no, i z życzeniem, żeby ten strajk się zakończył i żebyście się wy wszyscy, my wszyscy przyczynili do zakończenia strajku, o ile to od nas tylko zależy.
Mamy demokrację krwią ojców zdobytą, nie damy, by rządził fałsz oraz koryto.
Jestem zastępcą kierownika Biura do Spraw Osobowych i Analiz Społecznych w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Od tego momentu jestem z wami. Kochani, zależy mi w tej chwili, bo to jest moment historyczny. Nie przesadzam, jeśli tak powiem, na tym przede wszystkim, żeby korespondenci prasy zagranicznej skrzętnie notowali, a jeśli chcą, udostępniam w całości tekst, który za moment odczytam. Można? Szanowni Państwo, pozwólcie, iż dołączę do Waszych szeregów, albowiem dłużej nie mogę i nie potrafię siedzieć z założonymi rękoma. Jako prawy i uczciwy obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jako autentyczny stoczniowiec, wszak pełnię dotychczas funkcję zastępcy kierownika Biura do Spraw Osobowych i Analiz Społecznych w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, jako ojciec i mąż, jako członek Koła Młodych przy Gdańskim Oddziale Literatów Polskich, jako mieszkaniec ziemi uświęconej najszlachetniejszą krwią przodków naszych, z pełnym poczuciem odpowiedzialności umysłowej, prawnej i historycznej, solidaryzuję się z wami. Czynię tak, ponieważ od dziecka wychowywano mnie w duchu poszanowania prawdy i godności człowieka, pokoju, humanitaryzmu i przyjaźni. Dlatego też błagam najpokorniej w imieniu własnym i wszystkich uczciwych Polaków, was, towarzyszu Edwardzie Gierek, o przybycie tutaj do nas i jak najrychlejsze podjęcie rozmów, gdyż tylko was darzymy pełnym zaufaniem, ponieważ obok naszego papieża Jana Pawła II jesteście jedynym autorytetem zdolnym wyprowadzić nasz kraj z obecnego impasu, ponieważ znacie życie robotnika i rewolucjonisty znacznie lepiej niż ktokolwiek inny. Buntujemy się nie przeciwko wam, partii czy ustrojowi, lecz przeciwko metodom i sposobom realizacji głoszonych przez was idei. przeciwko irytującym naród postępowaniom, o których wy nie zawsze wiecie, nie zawsze nie wszystko wiecie, albowiem usłużni latarnicy skrzętnie te wszystkie mankamenty sprzed waszych oczu usuwali, nawet dziś w obliczu totalnej klęski nadal próbują usuwać. Jesteśmy z wami, towarzyszu Gierek, bo stanowicie z gruntu człowieka uczciwego, mogącego z powodzeniem wyprowadzić kraj z obecnej sytuacji. Liczę na waszą olbrzymią mądrość i doświadczenie polityczne.
Koledzy, nazwisko pana Leśniaka jest mi znane doskonale. Widzę go po raz pierwszy. Znane mi jest stąd, że prowadzimy taką kronikę represji. I jeżeli chodzi o represje w Stoczni Gdańskiej, to w każdym razie z historii pani Ani Walentynowicz to nazwisko powtarzało się kilkakrotnie.
Bardzo ładnie mówił pan Leśniak, ale trudno uwierzyć, kiedy mówił prawdę. Czy przed 2 tygodniami, kiedy nieważne były zeznania świadków, kiedy zrobił wszystko, że po przeprowadzeniu kartograficznych używał wspaniałych słów, oddalić jej sprawę, ukarać. Kiedy byłam sama, kiedy walczyłam jedna, po cztery godziny siedziałam u dyrektora, wtedy przedstawił mi się do komisji rozjemczej pan Leśniak jako radca prawny. Potem dowiedziałam się, że to jest zastępca kierownika działu kadr. Nie było zrozumienia, bo ja byłam sama. Dzisiaj, kiedy nas jest tutaj tysiące, kiedy miliony ludzi z nami się solidaryzują, podejrzewam, skoro pana Leśniaka wychowywano w duchu pokoju, dlaczego mnie prześladował? Niech mi teraz odpowie. Podejrzewam, że to ma zrobić robotę rozbijacką, ponieważ od zewnątrz ulotki różnego rodzaju fałszywe informacje nie dały rezultatu. Ministrowie resortów wyjechali naprzeciw poszczególnym zakładom, a pan Leśniak przyszedł tutaj. Tyle, co miałam ostatnio doświadczeń właśnie od pana Leśniaka. Nie ma powodu, nie mam prawa wierzyć w to, co mówię dzisiaj, ponieważ z takim samym przekonaniem mówił, kiedy byłam sama, tylko akurat odwrotnie. Niech państwo sami rozsądzą tą sprawę. Dziękuję, nie mogę więcej mówić. Zbyt bardzo bolesna jest moja sprawa.
Proszę państwa, tak jak od początku powiedziałem, że sprawę wygram, doprowadzę do końca, tak i teraz pamiętajcie, ja was proszę, ani nikt nawet nie zareaguje. Służba porządkowa wyjdzie, nikt nie ma prawa zareagować. Niech pan ten pan se idzie, to jest jeszcze jedna sztuczka, na którą się nie daliśmy nabrać. Dziękuję.
Proszę, 20 delegatów, razem idziemy i naszym autorytetem zapewnimy mu przejście. My nie chcieliśmy z żadnych zajść. To by szkodziło naszej sprawie. Słuchajcie, stosiowcy. Nie chcieliśmy z żadnych zajść. Nie chcieliśmy zajść.
Proszę odebrać mu przepustkę.
Dziś twardo stoimy, żeby równość była, by każdy był wolny, nie rządziła siła. A że są i tacy, co portkami trzęsą przed roboczą silą i naszym Walensą.
Żyje Leszek Walensa!
Bójcie się bardzo, nic wam się nie stanie, lecz wam wstyd i hańba na zawsze zostanie.
Zostałem oddelegowany przez załogę fabryki zmechanizowanych obudów ścianowych w Tarnowskich Górach z listem solidaryzującym się ze strajkującym wybrzeżem.
Delegat z Tarnowskich Gór.
Rezolucja podjęta przez pracowników produkcyjnych fabryki zmechanizowanych obudów ścianowych Fazus Tarnowskiej Góry. W wyniku strajku rozpoczętego w dniach 21-22 sierpień 80 roku. W związku z obecną sytuacją gospodarczą, jaka ma miejsce w kraju, załoga naszego zakładu postanowiła zabrać w tej sprawie głos nurtujący ogół załogu, ogół narodu. Strajk ma na celu poparcie postulatów odnośnie poprawienia sytuacji gospodarczej kraju i problemów zaopatrzenia rynku wysuwanych przez strajkujących pracowników Wybrzeża. Popieramy również żądania dotyczące powołania wolnych związków zawodowych jako reprezentanta mas pracujących. W przypadku niezrealizowania głównych postulatów robotników od dnia 1 września 80 roku zakład stanie ponownie. Podpisali załoga fabryki zmechanizowanych obudów ścianowych Fazus Tarnowskiej Góry. Może chciałbym jeszcze przedstawić sytuację, jaka panuje na Śląsku, bo na pewno nie każdy się orientuje, jak tam faktycznie jest. Śląsk jest całkowicie zdezorientowany. Nic nie przekazują ani przez radio, ani przez telewizję. Jesteśmy całkowicie odcięci od reszty kraju. Przyjechałem tutaj specjalnie wysłany przez załogę, żeby zorientować się, jaka sytuacja faktycznie istnieje. Bo jedni mówią, że strajkuje 15 zakładów, wieczorem przez radio podają, że kilkanaście zakładów wycofuje się ze strajku i przystępuje do pracy. No i dlatego tu jestem i po prostu jestem naocznym świadkiem tego, co się dzieje. Wierzę w to, że nie tylko Wybrzeże, ale Śląsk przyłączy się do Wybrzeża.
Już od lat są te metody, znaje stary, znaje młody. Dużo słów, a sensu brak, oglupienia wierny znak.
Przechodzimy o trzeci punkt. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli przedstawicieli. Co w tej sprawie jako informację chciałbym przekazać? Nie budzi żadnych wątpliwości postawienie tej sprawy, ponieważ jest to konstytucyjnie zagwarantowana wolność słowa, druku i publikacji. Chociaż sam temat jest przedmiotem niepokoju w sferze, powiedziałbym, realizacyjnej. Konstytucyjnie jest to wszystko zagwarantowane.
Pyk, pyk. Pyka ględzi, aż tam w pewnym miejscu swędzi. Ględzi tak przez cały czas, do roboczych Gdańska mas. Śmieją mu się w nos, to rządzących los.
Jeżeli chodzi o postulat zniesienia przywilejów dla funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, służby bezpieczeństwa i pracowników aparatu partyjnego. Chodzi tutaj o dodatki rodzinne. Tak myślę, o dodatki rodzinne. Jeśli jestem dobrze poinformowany, funkcjonariusze milicji i służby bezpieczeństwa rzeczywiście otrzymują te dodatki. Informacja moja jest taka, że na niepracującą żonę zdaje się 1000 zł, na dziecko 105 zł. Czy to ma być pozostawać w sferze socjalnej? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te dodatki były wliczone wobec tego do płac. Ale ja mam taką tutaj jedną prośbę. Po prostu prośbę. Przyjrzyjmy się bliżej tej sprawie. I bez emocji, i bez uprzedzeń. Tam nie ma żadnego normowanego czasu pracy w tym zawodzie. Tam nie ma żadnych regularnych godzin służby. Tam musi być służba w dyspozycyjności. Trzeba zmienić miejsce zamieszkania i pójść do takich miejsc, gdzie żona nie zawsze może podjąć pracę i niełatwo jest z tym, ażeby dziecko mogło tak łatwo dostać się, prawda, do szkoły.
Dzieli pykę jest Jagielski, jego gadki nastrój sielski. Strajkujący rację mają, lecz do pracy nie wracają.
Panie przewodniczący, szanowni zebrani, z natury rzeczy w skrócie starałem się możliwie zreferować punkt widzenia na poszczególne sprawy, które zostały postawione. Raz jeszcze chcę powiedzieć i podkreślić, że przedstawiałem je z pełnym poczuciem odpowiedzialności za sprawy i pracowników, i sprawy kraju.
Pik, pik, klęskę czują, z robotnikiem pertraktują, dużo mówią, obiecują, dziś nas nie wykolegują. Wielkiej stawki gra, Gdańsk gdzieś rację ma.
Nie wiem, czy się podobały te rozmowy, chyba tu słyszeliście. No, ale trzeba założyć, że to była dopiero przygrywka.
Zwarta masa robotnicza, dobrej rady wam użycza. Obiecanek dosyć mamy, bez was także radę damy. Pyk, pyk, głos siwieje, co się znowu w Gdańsku dzieje? Znów stoczniowcy mają głos, smutny jest rządzących los. Szkoda słów i łez, władzy waszej kres.
Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że nasz spór zakończyliśmy bez użycia siły, drogą rozmów i przekonywań. Pokazaliśmy, że Polacy jak chcą, mogą ze sobą zawsze porozumieć się. Jest to więc sukces obu stron. Będziemy o tym pamiętali. Liczymy, że to, co zostało podpisane, będzie dokładnie i w pełni przestrzegane.
W sierpień 80, w czasach, kiedy staniały łzy, bo nas byle kto na sile rozczulał, pełnym blaskiem zalśniało spod rdzy wyświechtane słowo postulat. Już nie brzmi dla nas jak szyfr stary wiersz o współczesnej treści. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Więc zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów, gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu. I gdy słuchał w napięciu, kto żyw, niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Będą z tego legendy i sagi, będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia. Że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzywd. Lecz nie obca dłoń je przekreśli. Wierzę w każdy przyszły rok i miesiąc, pracowity, obfitszy, laskawszy. Wierzę bowiem w sierpień 80, bo strzeżony pozostanie na zawsze, jak solidny, dokerski mit. Jak ten wiersz, co powiada, że jeśli są w ojczyźnie rachunki krzywd, to ich obca dłoń nie przekreśli.
Drogi panie Lechu, przyjmuję tak powiedzieć, drodzy nasi goście z wybrzeża, rzeczywiście...
Z całej Polski.
Rzeczywiście będę wyrazicielem, na pewno jestem przekonany. Nie tylko tu obecnych na sali, ale całej teatralnej Polski, wszystkich aktorów polskich. Jeśli wyrażę ogromne wzruszenie, do tego, że zechciał nas pan odwiedzić i podzielić się, choć tak zmęczony, swoimi pracami z nami, poinformować nas o tym. Muszę powiedzieć, że od początku pana i pańskich kolegów, robotników wybrzeża działalności, od początku waszego czynu, wraz z całą Polską śledziliśmy wasze losy, wzruszaliśmy się i w najwyższym stopniu, całym sercem byliśmy przy was. Płakaliśmy wszyscy wraz z wszystkimi, kiedy się to skończyło. Odśpiewaniem pamiętnego hymnu po podpisaniu umów. A dzisiaj, korzystając z waszej obecności tutaj, chcieliśmy was zapewnić, że całym wysiłkiem naszych serc i umysłów, wszystkim tym, czym możemy dysponować, a czasem nam się wydaje, że możemy dysponować, mając ten wpływ na ludzi, bo od czasu do czasu nas słuchają po prostu. Będziemy się starać na każdym kroku wyrażać solidarność z wami, z waszym czynem wielkiej odwagi, wielkiej prawości.
Były takie zarzuty, że ja w tym przy podpisywaniu miałem na sobie różaniec. Z tym różańcem to było tak bardzo prosto. Była msza, bo nie mogliśmy być w kościele, a więc poprosiliśmy księdza, żeby odprawił nam. I odprawił jakaś pani gdzieś 3 metry ode mnie, bardzo się śpieszyła, różaniec odmawiając na mszę. No i potem koniec mszy, tak prawie koniec, ta pani podeszła do mnie, zaczęła mnie całować po ręcach i założyła mi różaniec. No ja nie mogłem go zdjąć. I dlatego ten różaniec wisiał. Do tego momentu aż się zerwał. To było chyba, nie wiem, 24 godziny, no 24 to może nie, bo ja w sumie nie spałem dużo, ale gdzieś chyba 24 godziny go nosiłem. Podobnie było z tym długopisem, którym podpisywałem. Też ostatni prawie moment, parę minut przed podpisaniem, ktoś podał mi, nawet nie wiedziałem, co to jest. Patrzę, papież, no ładna rzecz. A nie wiedziałem, że to jest długopis. No wyraźnie się pomazałem po ręce, jakoś tak niefortunnie. Patrzę, długopis. No jak go już mam w ręku, no mówię, to przyda się. W ogóle nie kalkulowałem ani jednej sprawy, ani drugiej. Ja nie robię nic sztucznego. To się samo układało. Nie wiemy, kto był ofiarodawcą. Może kiedyś się wyjaśni. Może rzeczywiście ktoś wykalkulował, ale nic mi nie podpowiadał. Tylko no tak to się wszystko układało. Zresztą w ogóle mi się wszystko układa tak, jak jest. Nawet i to, gdyby ktoś mi powiedział pół roku wcześniej, że ja będę wiedział do pana Chorupka i państwo, to bym powiedział, człowieku, ty naprawdę na głowę upadłeś. A jednak, taka jest prawda.